Witam Was bardzo serdecznie. Witam też wszystkich, którzy są dzisiaj z nami online. Dosyć spora część chyba jest na wakacjach i no, ciekawe, czy nas słuchają. Możecie to sprawdzić łatwo, ci z nas, którzy tu jesteśmy. Możecie za godzinę napisać SMS-a do swoich przyjaciół z grupy o najważniejszą myśl z wykładu. Zobaczymy, czy coś będą mieli do powiedzenia. No, myślę, że coś powiedzą. Pod koniec lat 90. w moje ręce trafiła taka niepozorna książka zatytułowana Lapidaria. Jeżeli dobrze pamiętam, to dostałem ją od mojej wtedy narzeczonej Agnieszki. Chociaż jak ją zapytałem przed wykładem, ona mówi, nie wiem, czy to nie ja dostałam ją od ciebie. Nie ma żadnego podpisu ani dedykacji, więc jest szansa, że nawet dostałem ją od kogoś z was. I nie spodziewałem się, że ta książka w pewnym sensie otworzy moje oczy na świat, który mnie otacza. Autorem książki jest już nieżyjący Ryszard Kapuściński. Przez wiele lat podróżował po świecie, opisywał to, co widział na różne sposoby, różne zjawiska polityczne, kulturowe. Po prostu opisywał świat, który oglądał. I to jego pierwsza książka, którą przeczytałem, Lapidaria. I co ten tytuł oznacza? Z tyłu książki autor zamieścił krótkie wyjaśnienie, co nie każdy może wie, co to jest lapidarium. Lapidarium to miejsce, skwer w mieście, dziedziniec w zamku, patio w muzeum, gdzie składa się znalezione kamienie, szczątki rzeźb i fragmenty budowli, a to odłamek tułowia albo ręki, a to kawałek gzymsu czy kolumny. Słowem, rzeczy będące częścią nieistniejącej już, jeszcze lub nigdy całości, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Może pozostaną jako świadectwo czasu przeszłego, jako ślad prób, jako znaki. A może w naszym świecie już tak rozrośniętym, tak ogromnym, a zarazem coraz bardziej chaotycznym i trudnym do objęcia i do uporządkowania, wszystko zmierza w stronę wielkiego koledżu, w stronę luźnego zbioru fragmentów, a więc właśnie w stronę lapidarium. Po naszym obozie w Wierchomli zostało bardzo wiele cennych i ważnych elementów. Zabrakło czasu, by o nich wspomnieć w czasie obozu, by je przeanalizować, żeby czegoś się z nich nauczyć. Więc postanowiłem z tych resztek prawd zbudować kilka wykładów. Te, które będę miał podczas tych wakacji, będą właśnie na ten temat. Autor cytuje zaraz na wstępie Para Lagerquista, pisząc, nie istnieje pełne przedstawienie rzeczywistości, tylko wybór. I kawałek dalej pisze, że w sumie jego praca polega na tym, by wybrać to, o czym opowie światu. Coś przemilczy, o czymś powie. Podobnie było, kiedy poznawaliśmy pierwszy list do Koryntian podczas obozu. Były setki ważnych rzeczy do powiedzenia, ale tylko kilka dni, by je przedstawić. Więc wiele musieliśmy przemilczeć lub odłożyć na kiedy indziej. Czytałem kiedyś taki poradnik, jak się spakować na długą wyprawę rowerową. Miałem taki plan. No i autor zalecał przygotować wszystko, co jest potrzebne do tej wyprawy. Następnie połowę z tych rzeczy odrzucić. Potem jeszcze raz zrobić to samo. Z tej połowy odrzucić kolejną połowę. I w ten sposób dopiero można spakować się na wyprawę daleko w świat. Podobnie było z naszym obozem. Zebraliśmy rzeczy, które uważaliśmy za najważniejsze, ale żeby je przedstawić, obóz musiałby trwać o wiele, wiele dłużej niż ten tydzień. Dlatego wiele rzeczy zostało, wiele takich fragmentów, o których warto wspomnieć, póki jeszcze pamiętamy, o czym mówiliśmy na obozie. Nie wiem, czy wiecie, że w naszej wspólnocie istnieje coś takiego jak cykl nauczania. Docelowo ma on zajmować 10 lat. Kiedy wybieramy temat na przykład na nasz letni obóz, patrzymy, czy ten temat nie pojawił się w przeciągu ostatnich kilku lat gdzieś w naszej wspólnocie, tak żeby go za często nie powtarzać. I zazwyczaj kryterium jest 10 lat. To, co było wcześniej, możemy o tym powiedzieć znowu. Więc w tym roku wybraliśmy temat miłości w oparciu o pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, hymn o miłości. Prawdopodobnie przez najbliższe 10 lat nie wrócimy do tego tekstu. Dlatego postanowiłem to, co zostało z naszych rozmyślań i rozważań nad tym tekstem, zebrać w jedno miejsce i podczas tutaj wakacji, kiedy ja będę prowadził wykłady, będę element po elemencie nam tu wszystkim przedstawiał. Więc wchodzimy do lapidarium, czyli do miejsca, gdzie są zebrane różne elementy. Na obozie była ta całość, teraz patrzymy na to, co zostało. I co rzuca nam się w oczy? Zacznijmy od takiego tekstu o miłości. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, werset 1. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Więc wchodzimy do lapidarium i jest tam pewien element, który jest świadectwem tego, co było. I oto świadectwo człowieka, który był najbliższym uczniem Jezusa. Jan, apostoł Jan, zrozumiał, że został pokochany przez Boga. Zrozumiał, że przez Boga został nazwany jego własnym dzieckiem. Co więcej, on nie tylko to usłyszał, nie tylko nauczył się tego jako jakaś teoria, tak? Jestem dzieckiem Boga. Pisze, zostałem tak nazwany i rzeczywiście nim jestem. Jeżeli mówimy o miłości do Boga, do bliźniego, do siebie samego, najważniejsze przykazania dla chrześcijan, to musimy zacząć dokładnie w tym miejscu. Od tego świadectwa. Od świadectwa, że to pierwszy Bóg ukochał każdego z nas. Autorem tych słów, które widzimy na ekranie, jest apostoł Jan, opisywany w Ewangeliach jako umiłowany uczeń Jezusa. Wcale w tym określeniu umiłowany nie chodziło o to, że Jezus kochał go bardziej niż pozostałych. Nie, prawdopodobnie Jan był osobą, która przeżywała tą prawdę w wyjątkowy sposób. Może bardziej niż inni też odwzajemniał w widoczny sposób tą miłość. I to on pisze później, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Aby mówić o miłości do Boga, do bliźniego, do siebie samego, trzeba zacząć w tym miejscu. Trzeba pierw przeżyć, doświadczyć miłości Boga, którą On obdarza nas. Nie da się wystartować z innego punktu. Jeżeli mamy rozpocząć przygodę z Bogiem, to jest start tej przygody. Bóg obdarzył nas miłością i to miłością bezwarunkową, z greckiego agape, czyli miłość nadprzyrodzona. Grecy mieli trzy słowa na opisanie miłości. Mieli miłość phileo, czyli miłość przyjacielską. Mieli słowo eros, co oznacza to, nazwijmy to, cielesną stronę miłości. I znali też, czy stworzyli słowo agape, który mówi o miłości bezwarunkowej, nie nakierowanej na siebie, ale tej, która daje innym. Mieli trzy słowa, ale używali tylko dwóch. Fileo i eros. Nie lubili słowa agape. A to jest kwintesencja Bożej miłości względem nas. To Bóg pierwszy nas pokochał, obdarzył nas miłością, gotowy nazwać nas swoimi dziećmi, zanim jeszcze na to w jakikolwiek sposób odpowiedzieliśmy. Kiedy rozważałem przed wakacjami temat, który mieliśmy mieć na obozie, temat miłości, zauważyłem coś, co mnie troszkę zaniepokoiło. Jedno z moich dzieci w jakiejś tam sytuacji zachowywało się w sposób, który bardzo mi się podobał. Ale zrozumiałem, że robiło to tylko po to, abym nie poczuł się rozczarowany. Czyli w pewnym sensie jedno z moich dzieci nie było sobą, bo martwiło się tym, że w jakiś sposób mnie rozczaruje, jeżeli będzie sobą. I zrozumiałem, że błąd leży prawdopodobnie po mojej stronie. Możliwe, że wysyłałem jakieś oczekiwania, tak, względem tej osoby. Ale miłość polega na tym, że ktoś jest dla nas wyjątkowy bez względu na to, jak się zachowuje. I myślę, że moja miłość względem dzieci jest ponad to, czego jako ojciec od nich oczekuję. Nie jest warunkowa. Jeżeli będziesz zachowywał się tak lub tak, będziesz obdarzony moją miłością. Nie. Jesteś obdarzony moją miłością bez względu na to, jak się zachowujesz. Podczas jednej z ilustracji, podczas obozu, pojawił się podobny temat. Temat przeświadczenia, że na miłość w życiu trzeba zasłużyć. Miłość rodziców, miłość bliskiej osoby. Ale to nie jest opis miłości Boga względem nas. Bo miłość agape to jest miłość, na którą nie trzeba sobie zasłużyć. Nawet nie da się zasłużyć. Miłość agape. Miłość bezwarunkowa, bez względu na to, jaki jesteś, nawet jak się zachowujesz, lepiej bądź sobą. Jeżeli człowiek przeżyje tą miłość przez wiarę, przyjmie, że Bóg tak go pokochał i nazwał go swoim dzieckiem, zanim ten jeszcze zrobił cokolwiek, to na takim fundamencie można naprawdę wiele w życiu zbudować. Możemy to zaobserwować nawet w życiu Jezusa. W Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, czytamy o takim wydarzeniu. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Sam zaś Jezus rozpoczął swoją działalność, miał lat około 30. Rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Widzimy tutaj kolejność tych rzeczy. Zanim Jezus rozpoczął swoją służbę, usłyszał od Boga Ojca, że jest kim? Że jest Jego Synem umiłowanym. Nie usłyszał: będziesz moim umiłowanym Synem, jeżeli wykonasz swoje zadanie. Tak? Albo w połowie zadania tutaj na ziemi usłyszałby: no widzę, że dobrze wykonujesz swoje zadanie, jesteś moim umiłowanym Synem. Albo po wykonaniu dzieła na krzyżu: o, udowodniłeś coś, no to jesteś moim umiłowanym Synem. Tak jest w świecie, ludzie są przekonani, że na miłość trzeba zasłużyć, zapracować, ale u Boga to jest zupełnie inaczej. Zanim Jezus rozpoczął swoją działalność, usłyszał, jak jest ważny dla Ojca i że Ojciec go kocha. I tak samo powinno być w naszym życiu. Od tego się zaczyna, od świadomości, że jesteśmy kochani przez Boga. Cała przygoda bycia uczniem Chrystusa zaczyna się w tym punkcie. I to nie jest tylko hasło, to, że Bóg ciebie kocha. To jest rzeczywistość, którą możemy przyjąć przez wiarę. testujemy nazwę naszej wspólnoty, wspólnota 4P, czyli czterech prawd, z których pierwsza mówi: Bóg Ciebie kocha. Wielu chrześcijan dzisiaj, którzy obserwują naszą wspólnotę, mówi: o, wy mówicie tylko i wyłącznie o tym, że Bóg kocha i że wszystko będzie dobrze. I może to tak brzmieć, bo zazwyczaj w niedzielę podczas naszych prezentacji mówimy o tej prawdzie. Ale każdy, kto jest częścią tej wspólnoty, wie, że nie kończymy na tym. Że są trzy pozostałe prawdy z tych czterech. Choćby ta o tym, że człowiek jest grzeszny i w konsekwencji jest oddzielony od Boga. Ale i tak wszystko zaczyna się w tym punkcie. Od świadomości, że Bóg mnie kocha i jest gotowy przyjąć mnie na swoje dziecko. Wszystko zaczyna się od miłości agape, miłości bezwarunkowej. To jest początek. Czy musimy coś robić dla Boga, by stać się dla Niego kimś wyjątkowym? Niestety większość naszych rodaków myśli dokładnie w ten sposób. Aby stać się kimś wyjątkowym dla Boga, trzeba na to zapracować. Trzeba wyjątkowo się postarać. Trzeba wykonać pewne zadanie, nieść swój krzyż tak jak Chrystus. To wtedy Bóg powie: jesteś moim synem umiłowanym. Nie, Bóg powiedział do swojego syna, zanim rozpoczął swoją publiczną działalność. Miał około 30 lat. Grecy nie lubili miłości agape, bo była to miłość, która wyrzeka się samego siebie. Oni miłowali swoje życie. Miłowali sposób, w jaki spędzają czas. Miłowali to, że dbają przede wszystkim o siebie, a jak zostanie trochę sił, to o innych. Miłowali swoje dzieci, dopóki te dzieci były miłe, póki to było coś naturalnego, póki zaspokajało ich egoistyczne potrzeby tak naprawdę. Ale kiedy coś przestało je zaspokajać, miłość, jak to w świecie, kończyła się. I oni nie lubili miłości agape, bo o miłości agape Paweł pisał w 1 Koryntian 13, miłość nigdy się nie kończy. Nie jest jak proroctwa, które się wypełnią i po nich. Więc wielu Polaków, wielu rodaków, wielu chrześcijan myśli, że no dobra, Bóg mnie kocha, ale w pewnym sensie muszę udowodnić Mu, że warto mnie kochać. To jest błąd w teologii. Bo miłość, którą Bóg nas obdarza, jest bezwarunkowa. I potrzebujemy to zrozumieć, zaakceptować, żeby móc takiej miłości doświadczyć też do innych ludzi. Jeżeli tego punktu w życiu zabraknie, takiego przeświadczenia, że Bóg mnie kocha i to wszystko jest zrodzone z Jego łaski, a nie z tego, jakim jestem świetnym chrześcijaninem, jeżeli tego punktu w życiu gdzieś zabraknie, rodzą się pewne problemy. I więź z Bogiem jest chwiejna, jest zależna od naszych sukcesów. Czy jestem dość dobry, by On nazwał mnie swoim dzieckiem? W Rzymian 5,8 czytamy: Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Apostoł Paweł, wiedząc, jaką tendencję ma człowiek, że on chce trzymać wszystko w swoich rękach, w swoich możliwościach, zabiera ten argument chrześcijanom w Rzymie. Mówi: Bóg ci okazał miłość przez to, że Chrystus umarł za ciebie, kiedy jeszcze byłeś grzesznikiem, kiedy jeszcze Go nie szukałeś. I to nie oznacza tego, że po nawróceniu człowiek dalej jest grzeszny i robi sobie, co chce. To jest często zarzut według tak postawionych prawd. No i co z tego, że Bóg cię kocha, jak ty potem nie doświadczasz przemiany swojego życia? To jest zupełnie inny temat. Bóg daje bezwarunkową miłość, bez względu na to, jak ty rozegrasz swoje życie. Chcesz grzeszyć, chcesz to życie przegrać, chcesz być pozbawiony wiecznej nagrody? To jest twoja sprawa, ale nie zmieni to miłości Boga względem ciebie. Apostoł Paweł wyrywa ten argument chrześcijanom. Mówię: zerwijcie z takim myśleniem, że miłość Boga względem was zależy od waszych czynów. Bo kto będzie na tyle dobry, by Bóg go pokochał, by go nazwał swoim synem? Nie trzeba na to zasłużyć, nie trzeba na Bożą miłość zapracować, ponieważ ta miłość jest bezwarunkowa. By cokolwiek w życiu chrześcijańskim zbudować, by cokolwiek zmienić, nie w sferze pozorów, tak, że teraz jestem, żyję jak chrześcijanin, a gdzieś w sercu są wielkie problemy. By coś zmienić naprawdę, potrzebujemy przejść ten pierwszy, najważniejszy krok. Uznać, że Bóg nas pokochał bezwarunkowo. I to jest bardzo silny element naszej nowej tożsamości. Jest to nowy fundament pod prawdziwe i trwałe zmiany. Apostoł Jan powiedział właśnie w ten sposób. Zobaczcie, zostaliśmy nazwani przez Boga dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Nie wiem, ile lat mu zajęło, żeby to wszystko pojąć, zrozumieć tą miłość, a później wyrazić w listach do chrześcijan, którzy potrzebowali tą prawdę usłyszeć, ale dotarło do niego. Tak, jestem dzieckiem Boga, jestem Jego umiłowanym. A apostoł Piotr, zobaczmy, czy on miał takie przeżycia, że jest świadomy tego, kim jest, że Bóg go pokochał bezwarunkowo. Zobaczmy pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Mamy świadectwo apostoła Jana, który mówi, popatrzcie, zostaliśmy nazwani przez Boga dziećmi i naprawdę nimi jesteśmy. Tu nam dochodzi świadectwo apostoła Piotra, który mówi, jesteście wybranym plemieniem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Te słowa wcześniej w historii zarezerwowane były dla narodu wybranego, czyli dla Żydów. Zanim przyszedł Chrystus, Bóg skupił swoją miłość i wielkość właśnie na tym narodzie. Ale te słowa tutaj w pierwszym liście Piotra nie są wypowiadane tylko do członków tego narodu wybranego, do Żydów, ale także do pogan. Prawdopodobnie tylko do pogan, bo mówi, wy, którzyście byli nie ludem, staliście się ludem Bożym. Wy, którzy wcześniej nie dostąpowaliście miłosierdzia, a teraz miłosierdzia dostąpiliście. Czyli mamy świadectwo Jana, który mówi, Bóg nas kocha, jesteśmy Jego dziećmi. Mamy świadectwo Piotra, który mówi, wy jesteście wybrańcami Boga. No i może jeszcze apostoł Paweł. Co on mówił o tym wszystkim? List do Efezjan 1:5. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli. Paweł był Żydem, ale wiedział, że Boża wola jest taka, żeby to, czego dostępował tamten naród, żeby wszyscy ludzie na świecie mogli tego doświadczyć. I z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybrane dzieci. I to jest bardzo ważna lekcja miłości. Zanim nauczymy się kochać innych ludzi, zanim nauczymy się kochać Boga całym swoim sercem, umysłem i wolą, zanim pokochamy czasami samych siebie, potrzebujemy dobrze odrobić tą lekcję. Zrozumieć, że Bóg mnie pokochał i bierze mnie na swoje dziecko, jako przybranego syna. Taka jest Jego wola. Jesteśmy dla Boga wyjątkowi nie ze względu na to, co i jak robimy. Albo ze względu na to, jak myślimy. O, że myślimy, mamy teologię lepszą od kogoś tam. Albo styl czegokolwiek jest tam lepszy od innych, którzy mniej wiedzą o Bogu. Jesteśmy wyjątkowi dla Boga, bo jesteśmy po prostu Jego dziećmi. A jeżeli rodzic prawdziwie kocha, to nie kocha za to, co dziecko zrobi, tak? Jeżeli będziesz taki, jak ja chcę, to będę cię kochał prawdziwą miłością. Nie, dziecko to dziecko. Okazuje mu się miłość bezwarunkową. Zanim jest w stanie tą miłość pojąć, podzielić się nią z innymi. I nie musimy udawać dobrych ludzi, ładnie się zachowywać, żeby Bóg nas pokochał. Zresztą to jest samo w sobie śmieszne, że Bóg popatrzy na nasze zachowania i powie: o, podoba mi się twoje zachowanie, w związku z tym miłuję cię jak własne dziecko. Miłość, która była zarezerwowana dla narodu wybranego, Bóg postanowił, to postanowienie Jego woli, że tą miłość odda każdemu człowiekowi, który chce jej doświadczyć. I uznanie tej prawdy, zrozumienie, może nawet w jakiś sposób przeżycie tej prawdy, jest fundamentem pod nowe życie. W 2019 roku odwiedziliśmy Stambuł. Zwiedzaliśmy to miasto z otwartymi szeroko oczami, bo jest bardzo ciekawym miejscem, gdzie łączą się dwa kontynenty. I w przedostatni dzień popatrzyliśmy do przewodnika. Raczej na co dzień zwiedzaliśmy miejsca, które nie są zapisane w przewodnikach, ale w ten ostatni zobaczyliśmy, że jesteśmy niedaleko od pałacu sułtana. To był chyba letni jego pałac. Pomyśleliśmy, spróbujemy wejść do środka. Okazało się, że jest jeszcze 15 minut, ostatnie 15 minut, kiedy można wejść i zwiedzić to miejsce. Okazało się niezwykłe. Później zorientowaliśmy się, że jest to jedna z większych atrakcji turystycznych tego miasta. Ale moją uwagę zwróciło specyficzne pomieszczenie. Oczywiście wszystko w najdroższych materiałach, połowa pokryta złotem, na środku piękny tron i to w jednym z 260 pomieszczeń, które są w tym pałacu. Ale to pomieszczenie było dziwne, dlatego że było napisane, że jest to pomieszczenie, w którym sułtan odbierał prezent. Ja mówię, ciekawe, miał specjalny pokój, gdzie odbierał prezenty. I zaciekawiony tym faktem zacząłem troszkę szperać i zrozumiałem, że prezent w tamtych czasach, w tamtej kulturze był integralną częścią dyplomacji. Ktoś, kto chciał stanąć przed sułtanem albo chciał coś załatwić, nie mógł przyjść z pustymi rękoma. Wręcz był świadomy, że jeżeli stanie przed sułtanem bez czegoś, co go zachwyci, prawdopodobnie nic nie ugra. Wysłannicy, którzy przybywali do tego pałacu, do Stambułu, wiedzieli, że sułtan i jego najwyżsi urzędnicy byli znani z fascynacji wspaniałym rzemiosłem, najlepszymi końmi i uprzężami, drogimi tkaninami. Jeżeli poseł był hojny, mógł liczyć na to, że ze strony Turków uda mu się tam jakoś dogadać, coś załatwić. Ale jeżeli się nie postarał, jeżeli nie zaimponował, nic nie zyskał. Mamy też w naszej historii Polski pewien epizod Władysława Jagiełło, który wysyła dar sułtanowi. I na ten cel sułtan nazywał się Murad II. Zaciągnął u kupców dług na ponad 900 grzywien, który został spłacony dopiero za jego następcy. Wielu ludzi na świecie myśli, Bóg jako Pan chce, żebym przyszedł do Niego. Jak chcę coś załatwić, to muszę coś Mu dać. No ale co człowiek może dać Panu tego świata? Czym człowiek ma Mu zaimponować? Czym miałby zapłacić za Bożą uwagę? Jakimi rzeczami, jakimi postawami? Żeby do tamtego sułtana się dostać, musiałeś mu załatwić najdroższego konia, jaki był dostępny, i musiałeś to spłacać przez ileś pokoleń. A człowiekowi wydaje się, że przyjdzie z garstką jakichś dobrych uczynków lub postanowień i zaimponuje tym Bogu na tyle, że on powie, dobra, to załatwisz ze mną swoje sprawy. Nie da się tego tak rozwiązać. I Bóg mówi, kocham was miłością agape. Sytuacja jest odwrócona. Ja mam wiele, mam wszystko. I kiedy przychodzicie przede mnie, nie musicie mi nic dawać. Za to ja mogę wam wiele ofiarować. Co ciekawe, ta prawda nie zaistniała i nie utrwaliła się we wspólnocie w Koryncie. Podczas obozu zastanawialiśmy się, dlaczego apostoł Paweł pisze hymn o miłości właśnie do tego zepsutego miasta. Dlaczego tak wiele mówi o miłości agape do Koryntian? Dlatego, że oni nie lubili miłości agape. Byli dalej w tym systemie, trzeba czymś zaimponować, trzeba czymś zasłużyć. I co gorsza, wydawało im się, że imponują i że zasługują. Lubili słowo miłość, to widać, prześwietlając różne ich problemy i grzechy, lubili to słowo miłość, ale nie w tym zrozumieniu bezwarunkowej miłości względem drugiego człowieka, tylko w dwóch pozostałych. Kościół w Koryncie, chociaż słyszał tak wiele o miłości, choć miał hymn o miłości odczytany w tym kościele, wydaje się, że niechętnie używa tego słowa. I chcąc zaimponować Bogu, chcąc zaimponować też ludziom, bo niestety w tym kościele był taki trend, zamienił miłość agape na inne wartości. Jakie? Dzisiaj popatrzymy na jedną z tych wartości, podczas kolejnego wykładu na dwie kolejne. Więc byliśmy w lapidarium, czyli w miejscu, gdzie są jakieś, nazwijmy to, szczątki czy resztki, fragmenty jakiejś rzeczywistości. Świadczą one o tym, jak było kiedyś. I rozumieliśmy, co miał na myśli apostoł Jan, mówiąc, że jesteśmy dziećmi Boga. Tak nas nazwał i takimi jesteśmy. A teraz przejdźmy do kolejnego przedmiotu, wyrazimy to takim rysunkiem. Talerzy, proszę, żebyśmy go wyświetlili, a ja w międzyczasie przeczytam 1 Koryntian 13, werset 1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Koryntianom nie do końca podobał się pomysł bezwarunkowej miłości. Pomyśleli, muszą być inne sposoby, żeby zbudować naszą relację z Bogiem i żeby ułożyć relacje w Kościele. Nie chcąc zbudować życia chrześcijańskiego na miłości bezwarunkowej i na łasce Boga, którą Bóg ich obdarzył, zaczęli szukać różnych innych dróg. Trzeba wiedzieć o tym, że Korynt był wtedy zanurzony w różnego rodzaju duchowości. Tam spotykały się wszystkie narody z tamtego regionu świata, religie, setki różnych zabobonów. I w jakiś sposób wpływało to też na Kościół. Jeżeli on nie mówił o jakichś paranormalnych rzeczach, wydawało się, że jest mało duchowy. Dzisiaj świat nazywa duchowe sprawy, albo spłyca to do poziomu psychologii, albo mówi o tym, że coś sobie wymyślamy. W tamtych czasach było zupełnie inaczej. Ludzie rozumieli, że duchowy świat istnieje. Bali się wielu złych rzeczy, które w tym duchowym świecie dawały znaki swojego istnienia. Były setki zabobonów, nie mogli robić wielu rzeczy, ponieważ wiedzieli, że jeżeli to zrobią, zostaną ukarani. Więc tamten świat różnił się od naszego w tej kwestii. Wierzono, że świat duchowy istnieje. Ale jeżeli świat duchowy istnieje, to też są jego jakieś przejawy. I Koryntianie spośród wszystkich kościołów pierwszego wieku kładli największy nacisk na te sprawy. Dlatego Paweł do nich ten 13 rozdział zaczyna takimi słowami. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. O czym Paweł tutaj mówi? Co to są te języki ludzi i aniołów? To jest to jeden z darów, duchowych darów dla Kościoła. W dniu Pięćdziesiątnicy wiemy, że było takie wydarzenie, w której wszystkie narody zebrane w Jerozolimie usłyszały głoszenie Ewangelii w swoim własnym języku. Wtedy Duch Święty sprawił, że każdy rozumiał. Chociaż jeden człowiek mówił, każdy, chociaż byli z różnych, znali różne języki, każdy rozumiał to, co było mówione. To Paweł ma na myśli, mówiąc, gdyby mówił językami ludzi. Ale istniało coś takiego też jak dar języków. Tutaj apostoł Paweł nazywa to językiem aniołów, czyli wypowiadanie pewnych słów w języku, którego nikt nie rozumiał. Tylko ten, który mówił, twierdził, że wie, co mówi do Boga. Co ciekawe, ten dar języków to nie było zarezerwowane tylko dla chrześcijan. No, widzimy świadectwa w różnych innych miejscach. Coś takiego się pojawia. I Koryntianie, negując potrzebę miłości agape w swoim życiu, że miłość wyrażona bezwarunkowo, bezwarunkowa miłość wyrażona do drugiego człowieka, co to jest? To żaden przejaw duchowości. Trzeba nam czegoś więcej. I szukali czegoś, co ich wyróżni. Dar języków był czymś takim. W naszej denominacji, czy w naszej wspólnocie rozumiemy, że dar języków był darem w pierwszym wieku, kiedy trzeba było umocnić poselstwo apostołów. Tak też wielu chrześcijan na świecie dzisiaj myśli, ale też nie wszyscy. Pamiętam taką sytuację, wracałem z kolegami z innego kościoła protestanckiego ze studiów. Ja z przodu z moim kolegą baptystą, a trzech z tyłu, trzech kolegów z innego kościoła. I mój kolega zadał im takie pytanie. Kto z was ma dar języków? Musieli się zgłosić wszyscy trzej. Dlaczego? Dlatego, że w tamtym kościele powstało przekonanie, że każdy, kto nazywa siebie liderem w kościele, na tym polegały też te studia, że kształciły liderów, jest obdarzony darem języków. Oczywiście dla nas może to są rzeczy, które nie do końca nas zajmują, ale dla wielu chrześcijan to jest poważne pytanie. Wielu ludzi mówi, nie mogę zostać przewodnikiem czy liderem, jeżeli nie posiadam wyraźnych duchowych darów. I podobnie było w Koryncie. Uważali za kogoś duchowego, uważali kogoś, kto ma dar mówienia językami aniołów. I zamiast skupić się na miłości agape, która rodzi się w człowieku poprzez wiarę i wyraża innym, zaczął się pewnego rodzaju wyścig. Kto z nich ma większy dar? W całej księdze możemy zobaczyć taki akcent, że oni ścigali się, kto z nich jest bardziej przez Boga obdarzony. Może nam wydaje się to dziwne, ale jest to też fragmentem naszej rzeczywistości, może jej nie dostrzegamy, ale tak dzisiaj jest. Więc w Koryncie stało się coś takiego. Bóg faktycznie obdarza ludzi darami w Kościele, tak żeby Kościół mógł sam zaspokajać wszystkie swoje potrzeby. Ale w Koryncie zamiast każdy służyć swoim darem dla zbudowania pozostałych, zaczęli wykorzystywać to, czym Bóg ich obdarzył, żeby pokazać, że są lepsi od innych. Zresztą w tamtym społeczeństwie był taki mocny podział klasowy, chyba na 5 klas. I niestety było to też widać w Kościele. Ludzie z wyższej klasy społecznej nie szanowali tych z niższych klas. W Kościele te różnice miały się zatrzeć, ale tak się nie stało. Zdarzało się, że na wspólnym posiłku siedzieli przy stole ci z wyższych klas, pozostali z niższych musieli stać, poczekać, jak tamci zjedzą. Więc czytaliśmy pierwszy list do Koryntian podczas obozu i faktycznie zwracaliśmy uwagę na rzeczy, które wprost dotyczą nas. Ale 13 rozdział i też ten 12 i 14, one mówią szerzej o miłości i szerzej o problemach, na które miłość odpowiada. I pomimo, że problem z mówieniem językami, które Paweł nazywa językiem aniołów, nie dotyczy nas wprost, warto ten problem dostrzec i zobaczyć, co Paweł z tym robi. Bardzo ciekawe jest, jak Paweł odpowiedział na tą tendencję wśród Koryntian, żeby ścigać się, kto ma większy dar. Jak odpowiedzieć na ten problem, że oni kładą nacisk na dar języków, który w oczach Pawła nie ma znaczenia. On robi wrażenie na ludziach, którzy w tamtej kulturze bardzo zwracali uwagę na przejawy duchowego życia. Ale nie robi nic dobrego wewnątrz wspólnoty. Tak naprawdę walka o to, kto z nich jest tam lepszy w tym darze, sprowadziła sporą destrukcję na tą wspólnotę. Więc apostoł Paweł tak do nich pisze, rozdział 14, początek. Starajcie się posiąść miłość. Troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówi językiem, buduje siebie samego. Kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Paweł mówi, staracie się o dary, chcecie być coraz lepsi w czymś, świetnie, to starajcie się posiąść miłość. I wykazuje wyższość daru proroctwa nad darem mówienia językami. Co to był ten dar proroctwa? Gdybyśmy to chcieli na dzisiejsze realia przełożyć, jest to dar przedstawienia Bożych prawd drugiemu człowiekowi tak, żeby on je zrozumiał, że dotyczą jego życia. Jeżeli ktoś mówił językami jakieś rzeczy tajemne, inni tego nie rozumieją, dobrze, niech to robi, skoro ma taki dar, ale on buduje tylko sam siebie, tylko Bóg go rozumie. A ci, którzy potrafią przedstawić Boże prawdy drugiemu człowiekowi, werset trzeci, mówią ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i ku ich pocieszeniu. I to jest pożyteczne. W innym miejscu Paweł mówi, jeżeli nikt nie tłumaczy tego języka, to lepiej zamilknij. Jeżeli spróbujemy uogólnić tutaj zasady poznane, no to część darów, o których Paweł mówi, dotyczą naszej mowy, tego słów, które wypowiadamy. I nie chodziło tylko o te słowa takie nadprzyrodzone, że ktoś mówił w jakimś języku niezrozumiałym. Nie chodzi też o słowa proroctwa, kiedy ktoś mówi na przykład wykład, próbując wyjaśnić Boże prawdy w prosty sposób. Ale też w wielu innych sytuacjach, kiedy nasze słowa, to co mówimy, albo jest pożyteczne dla słuchacza, buduje go, pociesza lub pokrzepia, albo niszczy. Ponieważ nie kładziemy nacisku na ten dar języków, jak niektórzy to robią, może dla nas ważniejsze zastosowanie jest tutaj. Czy słowa, które wypowiadam, pochodzą z bezwarunkowej miłości, dlatego budują innych, pokrzepiają i pocieszają? Czy pochodzą z egoizmu i zazwyczaj niszczą, osłabiają albo zasmucają innych? Apostoł Paweł mówi, jeżeli bym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca. Jeżeli nie mamy prawdziwej miłości, tej bezwarunkowej, nasze słowa, choćby były najwspanialsze, są niewiele warte, nic nie zmienią. W Koryncie stawiano mocny nacisk na jakość wypowiadanych słów. Mówca miał być jak najlepiej przygotowany, powiedzieć wszystko w doskonały sposób. I często zarzucano apostołowi Pawłowi, co to za mowa, tak? Co to za słaba mowa? Nie zrobiłeś na nas wrażenia. Nie porwałeś nas jak mówca motywacyjny. Dzisiaj, myślę, przejawiałoby się to w czymś takim, że ludzie chcą stand-up, a nie wykład, tak? Chcą się bawić, chcą płakać ze śmiechu. Słowa, jeżeli nie wypływają z miłości, są niewiele warte. Jak miedź brzęcząca. W czasach Nowego Testamentu wydawanie głośnych dźwięków towarzyszyło rytuałom ku czci bóstw. Kybele, Bachusa i Dionizosa. Używano do tego różnych narzędzi, gongów, talerzy, cymbałów, trąb. I Paweł im mówi do Koryntian, jeżeli przemawiacie bez miłości. Nieważne, jak to jest przyszykowane, jak to jest piękna mowa, doskonała, jak robi wrażenie na wszystkich słuchaczach, jeżeli nie ma w was miłości agape, to jest to tylko hałas. Taki, który wydaje się podczas pogańskich rytuałów. Nie zbuduje kościoła, nie pokrzepi, nie pocieszy. Może zrobi wrażenie, ale nie zrobi niczego więcej. Dlatego apostoł Paweł zachęca Koryntian, dlatego to do nich wysyła list o miłości, hymn o miłości, by założyli ten właściwy fundament. Miłość agape, bezwarunkowa miłość Boga względem człowieka, ta, która nie szuka swego. I dla nas jest to pewnego rodzaju zachęta dzisiaj. Nie wiem, czy każdy z nas przeżył już tą prawdę, że Bóg go kocha takim, jakim jest. Że Bóg wyraził nam swoją miłość, ponieważ Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. To jest start wielkiej przygody. Jeżeli nie przeżyłeś tego jeszcze w swoim życiu, warto to zrobić. O tym mówi pierwsze prawo. Bóg ciebie kocha. Przyjęcie tej wiadomości, uznanie sprawia, że wchodzimy na ścieżkę Jego uczniów. Więc odwiedziliśmy dzisiaj lapidarium, miejsce, gdzie są zebrane pewne fragmenty, z których możemy odczytać, jaka była kiedyś rzeczywistość. I dowiedzieliśmy się, że miłość Boga względem człowieka jest bezwarunkowa. Nie da się nic złożyć przed Nim, żadnej ofiary, która zrobi na Nim wrażenie. I nie musimy tego robić. On nas kocha, bo przyjął nas na własne dzieci. To są zupełnie inne zasady. Potrzebujemy to przyjąć jako dar. Wtedy można zbudować nowe życie. No i druga prawda, że nasze słowa znaczą tyle, ile jest w nich miłości, agape do bliźniego. To, że masz rację w dyskusji, nie ma żadnego znaczenia, nic nie zmieni, jeżeli nie wypływa z miłości do drugiego człowieka. Wielu ludzi jest sfrustrowanych, mają rację, próbują przekonać, mówią, krzyczą, a nic z tego nie ma. Tak, bo Bóg powiedział, to tak jakbyś hałasował dwoma talerzami, nie jest to wiele warte. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, popatrzymy na kolejne elementy w tym lapidarium. Będą one świadectwem tego, jakie rzeczy Koryntianie chcieli uczynić fundamentem nowego życia w miejsce miłości agape. Dla nas będą taką lampką ostrzegawczą, jaką ścieżką nie iść. Dziękuję bardzo.